Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
O naszej odpowiedzialności za życie innych ludzi mówił papież na porannej Eucharystii.
W Watykanie zaprezentowano kościelny szczyt o nadużyciach. Weźmie w nim udział 190 osób. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby Kościół stał się rzeczywiście miejscem bezpiecznym, mówili organizatorzy spotkania.
Kościół Wenezueli stoi po stronie ludzi, tak jak oni chce wolnych wyborów, uważa pochodzący z tego kraju generał jezuitów.
Witamy 18 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Gdzie jest twój brat, ten, który jest głodny, spragniony, odrzucony? To pytanie papież powtórzył dziś wielokrotnie w czasie homilii w kaplicy domu świętej Marty. Punktem wyjścia do refleksji była historia bratobójstwa zaczerpnięta z Księgi Rodzaju, Kain, który zabija Abla.
Franciszek zauważył, że jest to jedno z pytań, które można by określić mianem niewygodnego. Kain, zapytany przez Boga, gdzie jest twój brat, trochę uchyla się od jasnej odpowiedzi, próbuje się bronić. Co mam wspólnego z życiem mojego brata? Czyż jestem jego stróżem? Umywam ręce.
Podobnie współczesny człowiek na tak niewygodne pytanie wynajduje wiele odpowiedzi. Przecież to jest jego życie i ja to szanuję. Umywam ręce, nie wtrącam się w życie innych ludzi. Każdy jest wolny w wyborze własnej drogi życia. W naszej codzienności, zaznaczył papież, na takie pytanie odpowiadamy w sposób bardzo ogólny, co tak naprawdę nie mówi nic, ale mówi wszystko o tym, co jest w sercu.
Gdzie jest twój brat? Nie wiem, ale twój brat jest głodny. Tak, na pewno jest w Caritasie, w parafii i tam na pewno dostanie coś do jedzenia. I taką odpowiedzią, która jest kompromisowa, chcemy obronić własną skórę, a inny chory? Na pewno jest w szpitalu, ale w nim nie ma miejsc. A co z lekarstwami? Ale to jest jego sprawa, ja nie powinienem mieszać się w życie innych. Ma rodzinę, oni podadzą mu lekarstwo i umywam ręce. A gdzie jest twój brat więzień? On płaci za to, na co zasłużył, zrobił i płaci. Jesteśmy już zmęczeni tymi zbirami na ulicy, niech płacą. Obyś nigdy nie usłyszał takiej odpowiedzi z ust Pana. Gdzie jest twój brat? Gdzie jest twój brat odrzucony, ten, który pracuje na czarno przez 9 miesięcy, aby potem po 3 miesiącach zacząć znowu, w nowym roku? W ten sposób nie ma żadnego zabezpieczenia, urlopu. Ale dziś nie ma pracy i trzeba brać to, co jest. Jeszcze jedna kompromisowa odpowiedź.
Papież zachęcił, aby każdy zadał sobie pytanie tak, jak gdyby Pan kierował je do każdego z nas osobiście.
Pan pyta mnie, gdzie jest twój brat i weź pod uwagę tych braci, których wymienia Pan w 25 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, chorego, spragnionego, tego, który jest nagi, tego małego braciszka, który nie może iść do szkoły, narkomana, więźnia. Gdzie oni są? Gdzie jest twój brat w twoim sercu? Jest miejsce dla tych ludzi w naszych sercach? Albo mówimy tak, ludzie, uspokójmy nasze sumienia, dając jałmużnę.
Papież przestrzegł, że brak pozytywnej odpowiedzi na pytanie, gdzie jest twój brat, może doprowadzić do życia, u którego wrót czai się grzech. Dlatego zawsze trzeba mieć na uwadze to, czego uczy nas Jezus i zadawać sobie pytanie, które Bóg skierował do Adama po grzechu. Adamie, gdzie jesteś?
W biurze prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano dziennikarzom przebieg watykańskiego szczytu na temat ochrony nieletnich w kościele. Potrwa on od czwartku do niedzieli i weźmie w nim udział 190 osób, w tym między innymi 114 przewodniczących episkopatów, 14 zwierzchników katolickich kościołów wschodnich, 14 przedstawicieli kurii rzymskiej, 12 zakonników i 10 zakonnic.
Nowy watykański rzecznik rozpoczął konferencję prasową od specjalnego słowa do ofiar nadużyć. Nadużycia to plaga, której powinniśmy bez lęku spojrzeć prosto w oczy, jeśli chcemy ją pokonać, stwierdził Alessandro Gisotti.
Myślę, że przede wszystkim musimy podziękować ofiarom nadużyć, które dzięki swej odwadze, wewnętrznej sile podnieśli głos i przerwali milczenie. Ich cierpienia domagają się od nas ze względu na nich, ale także ze względu na ich i nasze dzieci, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, każdy na swoim miejscu, na miarę roli, jaką odgrywa w Kościele, aby Kościół stał się miejscem coraz bardziej bezpiecznym i gościnnym dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i najsłabszych.
Jak już wcześniej zapowiadano, poszczególne dni spotkania będą poświęcone 3 zagadnieniom: odpowiedzialności biskupów, kolegialności i rozliczalności oraz transparencji. Każdy dzień będzie podzielony na sesję poranną i popołudniową. Na porannej przedstawione zostaną dwa referaty, po których będzie czas na pytania, a następnie spotkanie w 11 małych grupach. W sesji popołudniowej będzie jeden referat oraz spotkanie w małych grupach i relacja z tych spotkań.
Pierwszy dzień rozpocznie się ponadto od filmu ze świadectwami ofiar oraz krótkiego wprowadzenia papieża. Każdy dzień zakończy się wspólną modlitwą, na której głos zabierze przedstawiciel ofiar. Trzeci dzień obrad zostanie zakończony liturgią pokutną, natomiast czwartego dnia w niedzielę rano zostanie odprawiona Eucharystia, po której Ojciec Święty wygłosi przemówienie podsumowujące.
Watykański szczyt cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. W związku z tym codzienne briefingi będą się odbywać nie w biurze prasowym, które okazało się zbyt małe, by przyjąć wszystkich zainteresowanych dziennikarzy, lecz w położonym nieopodal placu Świętego Piotra Instytucie Patrystycznym.
Dziś pytania dziennikarzy oscylowały zarówno wokół kwestii organizacyjnych, jak i kontrowersji związanych z tematem obrad. Pytano się, dlaczego tematyka ogranicza się wyłącznie do nieletnich, a nie obejmuje innych kategorii ofiar, takich jak seminarzyści czy zakonnice. Organizatorzy zapewnili, że nie jest to przejaw lekceważenia, a zarazem wyrazili przekonanie, że rozwiązania przyjęte w sprawie nieletnich pomogą też zastosować analogiczne środki do innych kategorii potencjalnych ofiar.
Kilka pytań dotyczyło problemu homoseksualizmu jako czynnika stanowiącego główny powód nadużyć, wziąwszy pod uwagę fakt, że ponad 80% ofiar to nastoletni chłopcy. Kardynał Czupicz zauważył, że niektórzy eksperci nie zgadzają się z taką interpretacją danych. Dodał zarazem, że w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach odnotowano radykalny spadek nowych przypadków nadużyć, co może być związane nie tylko z lepszą selekcją kandydatów, ale również z nowymi standardami ochrony.
Odnosząc się do tej samej kwestii, ksiądz Hans Zollner, psycholog z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, przestrzegł przed zbytnim zaufaniem do mechanizmów selekcji opartych na badaniach psychologicznych. Podkreślił, że badania te nie dadzą nam 100% gwarancji bezpieczeństwa. W przeszłości Kościół zawiódł się już nie raz na opinii psychologów, mówi ksiądz Zollner.
Test psychologiczny czy rozmowa z psychologiem nigdy nie mogą w sposób precyzyjny wskazać, że ktoś ma orientację homoseksualną czy stanowi zagrożenie jako pedofil. Nie ma testu, który mógłby dostarczyć takich informacji. Dopiero całość obserwacji na podstawie innych pytań i testów pozwala dojść do pewnego stopnia pewności. Ale żaden psycholog nie może powiedzieć ze 100% pewnością tak ten, a ten nie. Psychiatrzy w latach 90., ale również i wcześniej myśleli, że mogą rozwiązać problem pedofilii i przyjmowali pedofilii na terapię, po czym po roku wydawali zaświadczenie, że taka osoba została wyleczona. Wielu biskupów zaufało opinii takich psychiatrów, przywróciło wyleczonych kapłanów do parafii, którzy potem znów dopuszczali się nadużyć. Dziś poważny psychiatra takich rzeczy już nie robi, bo nie ma pewności naukowej, z którą można by powiedzieć na 100% tak lub nie.
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że 26 marca na zaproszenie burmistrza Rzymu papież uda się na Kapitol, aby tam spotkać się z Radą Miasta.
Franciszek będzie czwartym papieżem, który odwiedzi to miejsce. Wcześniej byli tam papież Paweł VI w 1966 roku, potem Jan Paweł II w 1998 roku i wreszcie Benedykt XVI w roku 2009.
W niedzielę rano w Jełgawie na Łotwie zmarł biskup Antos Justs, pierwszy ordynariusz diecezji jełgawskiej. Miał 87 lat.
Na historii życia biskupa Justa swoje piętno wycisnęły najnowsze dzieje Łotwy. Pochodził z Ładgalii, czyli najbardziej katolickiej części Łotwy. Jednak jego rodzina pod koniec wojny wyjechała do Niemiec, gdzie osiadła spora grupa Łotyszy obawiających się sowieckich prześladowań. Dzięki pomocy emigracyjnego duszpasterza Łotyszy, sługi Bożego biskupa Bolesława Slonskana, ukończył w Belgii szkołę średnią oraz studia filozoficzne, a w Austrii teologię. Po otrzymaniu w 1960 roku święceń kapłańskich wyjechał do USA, gdzie pracował w diecezji Richmond, a następnie w innych miejscach, m.in. opiekując się łotewską emigracją. W 1992 roku powrócił na Łotwę, gdzie wywarł znaczny wpływ na odrodzenie duszpasterstwa. Pracował jako wykładowca, a potem rektor ryskiego seminarium duchownego. W 1995 roku ksiądz Antons Justs został mianowany ordynariuszem nowo utworzonej diecezji jełgawskiej i na tym stanowisku pozostał aż do przejścia na emeryturę w 2011 roku. jednak również później był aktywny duszpastersko i towarzysko, chętnie uczestnicząc w kościelnych wydarzeniach. Słabnące zdrowie wyłączyło go z publicznego życia dopiero w ubiegłym roku. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Sytuacja w Wenezueli jest krytyczna, czuć ogromne napięcie. Ludzie żyją cierpiąc w niewyobrażalny sposób, często w wielkiej nędzy. Ta sytuacja spowodowała, że wielu migruje za granicę, a sam kryzys polityczny nie tylko dotyka tamtejsze społeczeństwo, ale także wspólnotę międzynarodową, która jest podzielona co do jego rozwiązania, uważa przełożony generalny zakonu jezuitów.
Ojciec Arturo Sosa, który sam jest Wenezuelczykiem, podkreślił, że trzeba żyć nadzieją na pokojowe rozwiązanie tej sytuacji, które doprowadziłoby do nowych wyborów. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego wskazał także na rolę i miejsce Kościoła w tej sytuacji.
Kościół wenezuelski przede wszystkim jest blisko ludzi i nie odnosi się to tylko do ostatnich miesięcy, ale jest tak już od wielu lat. Szkoły, parafie, centra społeczne nie tylko zwracały uwagę i mówiły o tym, co się dzieje, ale także starały się konkretnie pomagać ludziom. Kościół, tamtejsza konferencja episkopatu mówi jednym głosem z papieżem Franciszkiem. Wielokrotnie podkreślała, że jest po stronie ludzi, nie opowiada się za żadnym ugrupowaniem politycznym. Nie chce politycznej polaryzacji, ale pragnie, aby był usłyszany głos ludzi, ich cierpienie, bo ta sytuacja domaga się pomocy i wsparcia. Konferencja Episkopatu mówiła niejednokrotnie, że aby móc zrealizować to pragnienie, potrzeba nowego rządu, a więc potrzeba nowych wyborów.
Kościół katolicki we Francji stanowczo sprzeciwia się narastającej w tym kraju fali antysemityzmu. To hańba, niedopuszczalna rana. W pełni potępiamy antysemityzm bez żadnych dwuznaczności, napisał rzecznik prasowy francuskiego episkopatu. Ksiądz Olivier Ribadeau-Dima zapewnił również, że Kościół postrzega Żydów jako starszych braci w wierze, a rany im zadane dotykają również chrześcijan.
We Francji z wielką siłą powraca antysemityzm i to w swej najbrutalniejszej formie. Jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w ubiegłym roku liczba aktów antysemityzmu wzrosła o 74%. Są one różnej natury. Pobicia, wyzwiska, niszczenie miejsc pamięci czy oznakowanie sklepów należących do Żydów.
Jak powiedział Radiu Watykańskiemu przewodniczący Rady Reprezentacyjnej Instytucji Żydowskich we Francji, dane zaprezentowane przez ministerstwo nie oddają pełnej skali zjawiska antysemityzmu w tym kraju. Uwzględniają bowiem jedynie te przypadki, które zostały zgłoszone na policję, mówi Francis Khalifa.
Francuscy Żydzi są atakowani na ulicy, ale także w swych domach, bo były przecież dwa przypadki zabójstw. Żydowskie dzieci zaczepia się, kiedy wychodzą ze szkoły. Wystarczy, że Żyda można zidentyfikować na podstawie ubrania, jarmułki czy jakiejś książki, modlitewnika. Trzeba więc wypracować skuteczne metody walki z tą tendencją. Rząd ma na tym polu wielką odpowiedzialność i widzimy, że władza publiczna się mobilizuje, by walczyć z antysemityzmem. Mobilizują się poszczególne partie polityczne, sądy. Problem polega jednak na tym, że francuskie społeczeństwo się nie mobilizuje. Wydaje się, że Francuzi są obojętni i zachowują milczenie, które obarcza ich współodpowiedzialnością za to, co się dzieje. Potrzeba dziś narodowego zrywu, by walczyć z antysemityzmem, bo jest to nie tylko zagrożenie dla Żydów, ale również świadectwo osłabienia demokracji w naszym kraju.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.